praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć. Dzisiejszy odcinek jest pod patronatem Setanta College w ramach współpracy projektowej z Praktyczną Stroną Treningu. W gwoli informacji, Setanta to międzynarodowa uczelnia dostarczająca najwyższej jakości edukacją w zakresie przygotowania motorycznego oraz kierunków wspierających, a wspólnie z moim gościem czynimy starania, aby te standardy edukacyjne znalazły się obecnie w Polsce. Panie i panowie, dzisiaj przed drugim mikrofonem Łukasz Kirchenstein. Cześć Łukaszu.
Cześć Artur, witam wszystkich, słuchaj.
Łukaszu, Kopelat, ja zawsze kiedy zaczynam z tobą rozmowę i próbuję cię przedstawić jako trenera przygotowania motorycznego, to zawsze mam z tym problem, no bo twoje CV jest naprawdę bardzo bogate, jest bardzo mięsiste, ono też nieustannie się aktualizuje, no i ja kieruję to pytanie do ciebie. Co warto, ażeby słuchacze, żeby widzowie o tobie wiedzieli?
Co warto wiedzieć, to że skończyłem AWF w Polsce i tak naprawdę po skończeniu tego AWF-u od razu wyemigrowałem za granicę, gdzie miałem szczęście podjąć pracę w kierunkach związanych ze sportem. Na początku byłem trenerem personalnym, gdzie tam rozwijałem swoje abecadło trenerskie. Później miałem szczęście wbić się tak naprawdę w środowisko przygotowania motorycznego. W sportach zacząłem od piłki nożnej, dosyć krótko. To tak naprawdę pozwoliło mi się dostać przez osobę Desa Ryana, którego pewnie większość ludzi już kojarzy w Polsce, do przygotowania motorycznego w szkółce, w Munsterze, czyli drużynie, która jest w rugby odpowiednikiem po prostu takich dużych firm piłkarskich, bo uczestniczy w tych rozgrywkach takich europejskiego standardu. Tam pracowałem w szkółce. Szkółka troszeczkę inne rozumienie, bo szkółka w Munsterze to jest ten zaczątek drużyny seniorskiej, gdzie tam jest od 18 do 24 lat, także tam ten mój rozwój jako trenera przygotowania motorycznego dosyć mocno przyspieszył. Później tylko naprawdę miałem szczęście pracować z takimi zespołami jak z reprezentacją Irlandii, gdzie udało mi się wygrać Mistrzostwo Europy, później z hurlingiem, z tymi sportami celteckimi, z fighterami, z biegaczami itd., itd. I tak się moja przygoda dalej toczy. Ostatnio zamknąłem dosyć długi rozdział, gdzie byłem koordynatorem przygotowania motorycznego w Galway i przeniosłem się troszeczkę bliżej do domu, mniej dojazdów, gdzie odpowiadam na podobnej pozycji za przygotowanie po prostu w innej drużynie, ale cały czas w sporcie, w hurlingu.
Świetnie, tak, dzięki. Wygląda. Wiele mi ułatwiłeś tym, że się przedstawiłeś dzisiaj ty sam. Okej, okay, Łukaszu, temat naszego spotkania to Long Term Athlete Development, czyli takie długofalowe podejście do sportu osób młodych, do atletyzmu osób młodych. I zanim będziemy drążyli ten temat, to spróbujmy zadać sobie takie fundamentalne pytanie. Co daje nam uprawianie sportu od wczesnych lat i czy warto? No wydaje się być to pytanie retoryczne, ale spróbujmy z perspektywy i trenerów, no ja jeszcze jako fizjoterapeuta oraz rodziców, bo obydwoje jesteśmy rodzicami, trochę temat przybliżyć. Co według ciebie daje to uprawianie sportu?
Praktycznie odpowiedź jest oczywista tak naprawdę. Moim zdaniem uprawianie sportu, szczególnie w takim młodym wieku u dzieci, daje bardzo dużo tak naprawdę. Przede wszystkim może zacznijmy troszeczkę od tego całego krajobrazu, który teraz się rysuje, jeżeli chodzi o aktywność dzieci i porównajmy do tego, co się rysuje w świecie makroekonomicznym, czyli w takim finansowo-ekonomicznym. Czyli teraz jest coś takiego, że następuje rozwarstwienie klas i dużo ludzi się przesuwa w stronę tego bycia bardziej biednym i grupa jest bardziej bogata i zanika ta klasa średnia. Generalnie taki trend jest teraz na świecie, uogólniając oczywiście. I ja obserwuję coś takiego, moim zdaniem dzieje się coś takiego podobnego, jeżeli chodzi o ten całe podejście fizyczne i ruchowe, jeżeli chodzi o dzieci. Mamy dzieci, które trenują dużo, ćwiczą powiedzmy w ośrodkach treningowych, w szkółkach, podobne nadzorem, sztaby szkoleniowe, ale też na drugiej stronie mamy te dzieci, które są ruchowo biedne, które nie mają tej aktywności i mamy teraz problem, bo nie mamy tej klasy średniej, w cudzysłowie, u tych dzieciaków, czyli dzieci albo ćwiczą bardzo dużo, albo ćwiczą bardzo mało, albo co jeszcze gorzej, wcale. I tak naprawdę ten element bycia w sporcie, czy to jest sport przez klub, czy sport nawet wykonywany na podwórku, kopanie piłki i tego typu rzeczy, to jest ten taki właśnie tworzenie takiego elementu przynależności, jakiegoś spełnienia celu. Później, jeżeli się dalej trenuje, to osiąganie tych celów, czyli budowanie pewności siebie. Ale tak naprawdę zapominamy chyba o tym elemencie, który tak powoli zaczyna uciekać w tej przynależności sportowej, czyli ten element zabawy. gdzie to zaczyna moim zdaniem troszeczkę uciekać tym wszystkim. Także no i ten sport tak naprawdę daje nam ten cały fundament ruchowy, bo to jest ta aktywność, która po prostu z każdą kolejną generacją dzieciaków jest naturalnie coraz mniejsza, nie? Bo konkurencja jest z innymi rzeczami, z ekranami, tego typu rzeczami. Także ten sport no, daje na tym ogólny rozwój i tak naprawdę wplata się w ten koncept naszego ciała stworzonego po to, żeby się ruszać i to moim zdaniem po prostu z czasem zanika i trudniej jest to utrzymać. Taka troszeczkę katastroficzna wizja i wiadomo, można to wszystko naprawić, ale ja to generalnie tak to widzę bardziej ze strony, nawet nie ze strony trenera, ale właśnie ze strony rodzica obserwując swojego 7-letniego syna.
Ja przychylam się do twoich spostrzeżeń. Dodałbym jeszcze z perspektywy fizjoterapeuty, że my często zapominamy, że taki maksymalny potencjał tkanek w naszym aparacie ruchu, czy będziemy mówili tu o ścięgnach, czy będziemy mówili tu o mięśniach, czy będziemy mówili tu o kościach, w dużej mierze będzie kreowany właśnie w tym wieku młodym. Wiele tych tkanek, na przykład ścięgna, będzie osiągało swój taki maksymalny potencjał. To są oczywiście szacunki i będzie to osobniczo różne w wieku 18, 19, 20 lat. Podobnie szacuje się z maksymalną masą kostną, która gdzieś ten szczyt w okolicach 21, 22 roku powinien być ten szczyt osiągany. Można z tym trochę polemizować, bo to będzie osobniczo różne. Poza tym po 30 roku życia będziemy średnio populacyjnie tracili rok rocznie 1% masy mięśniowej. No i do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że my dbając o to, że będziemy aktywni, że będziemy dociążali ten aparat ruchu, będziemy stymulowali te wszystkie tkanki do osiągania swoich pełnych możliwości takich funkcjonalnych, strukturalnych, no dajemy sobie pewnego rodzaju taki bufor bezpieczeństwa w przyszłości, czyli no jakby nieuniknionym jest, że ten nasz potencjał związany z aparatem ruchu będzie w przyszłości spadał. Jeżeli go dobrze wypracujemy, będąc młodzi, no to będziemy mogli zaczynać z wyższego poziomu i jest to jakiś dla nas bufor. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, myślę, że takie rzeczy, o których ja ostatnimi czasy więcej myślę, to jest kwestia budowania, umiejętności budowania nawyków, taka świadoma, czyli trochę poprzez tą dyscyplinę. Mhm. A druga rzecz, taki element, który bardziej jest z zakresu psychologii, ale myślę, że niezmiernie ważny, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, czyli taka rezyliencja albo hardiness, nie? Twardość. I trochę jakby ekspozycja na różnego rodzaju wyzwania, czyli takie wyzwania może czasami i fizyczne, i takie trochę współzawodnictwa z rówieśnikami, takie elementy związane z ekspozycją na interakcje społeczne, i takie pozytywne, i takie negatywne. No generalnie złożony taki psychofizyczny proces stymulowania młodego człowieka, który dobrze zarządzany może prowadzić do niesamowicie takiego pozytywnego rozwoju. Zabierając sobie tą mnogość, to szerokie spektrum tych bodźców, zarówno nasze ciało, jak i psychę, no nie będzie stymulowane do tego, żeby wejść w ten wiek taki dojrzały, z takim pełnym swoim potencjałem. Trochę niejako mógłbym użyć takiego sformułowania, że dzieci, które nie będą aktywne, nie będą wykorzystywały tego potencjału ekspozycji na sport, myślę, że to nie będzie nadużycie, ale po części będą trochę wykastrowane z tych pełni możliwości psychofizycznych, będąc osobami dorosłymi. Nie? Tak jak słusznie powiedziałeś, wiele rzeczy można, my mamy ogromny potencjał adaptacyjny, możemy je odbudować.
Nie, myślę, że to nie jest nadużycie. Nie?
No, można wiele zrobić w wieku późniejszym, ale myślę, że zarówno ty, jak i ja widzimy też taką rzecz, że im ktoś później zaczyna, albo na przykład mamy taką osobę, która obudziła się w wieku 35-40 lat, po 20 latach braku aktywności, że teraz chce zrobić formę życia albo chce zacząć uprawiać jakiś sport. To jest super. Ale takiej osobie, jeżeli nie ma tej przeszłości sportowej, jeżeli nie ma tego doświadczenia, tej ekspozycji w przeszłości, będzie jej trudniej, aniżeli osobie, która już całe życie trenowała. Nie? On po prostu będzie miał trudniej.
Tak, zdecydowanie, tak jak mówisz, nie? No bo te zdolności jak wcześniej są rozwinięte i jakoś tam ustabilizowane i usystematyzowane, to one tak naprawdę zostają na całe życie, nawet jeżeli w pewnym momencie przerwiemy to, jest ten transfer, szczególnie jeżeli chodzi o takie rzeczy wszystkie pochodne związane z siłą. Siła tak naprawdę królowa tych wszystkich cech i ona później przeniesie się to. Myślę, że porozmawiamy jeszcze o tym dalej, bo można się w tym zagłębić. Aczkolwiek jest taka zasada i to się obserwuje kiedyś, na przykład jak ja byłem dzieckiem, ja się w 81 urodziłem, także nie mieliśmy placów zabaw, generalnie bawiliśmy się, podejrzewam, w miejscach niebezpiecznych, robiliśmy rzeczy ryzykowne, ale też to stanowiło swojego rodzaju jakąś lekcję ruchową dla nas tak naprawdę, plus oczywiście psychiczną też, bo człowiek się uczył na błędach naprawdę, jak złamał sobie rękę czy nogę, że pewnych rzeczy się nie robi. Teraz to wszystko jest takie troszeczkę, tak jak powiedziałeś, kastrowane i wszystko jest takie aż za bezpieczne. Teraz jak dzieciak wraca ze zdartym kolanem, to jest wielka katastrofa, gdzie tak naprawdę moim zdaniem to jest po prostu nic innego jak lekcja dla niego. Także to są potrzebne rzeczy. Niektóre lekcje po prostu muszą boleć, ale takie lekcje na przyszłość dla dziecka są wartościowe, nie? Także i ten cały sport też jest właśnie wartościowy, bo sport obfituje w tego typu sytuacje, nie?
To prawda. I wiesz co, poruszyłem na początku, a właściwie przywołałem ten sformułowanie long term athlete development, czyli taki pewien model, który gdzieś funkcjonuje w takim długofalowym podejściu do trenowania młodych osób aktywnych, sportowców, dzieciaków. To ja zadam tobie takie pytanie. Co jest wyjątkowego w tym podejściu long term athlete development i czym ono właściwie różni się od zwykłego trenowania jakiejś dyscypliny, czyli po prostu trenowania powiedzmy piłki nożnej, koszykówki czy jakiejkolwiek dziedziny z lekkiej atletyki?
No tak, jeżeli właśnie podchodzimy do tego całego modelu long term athlete development, to trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że jest kilka modeli, czy nawet nie powiedziałbym modeli, bo bardziej wolałbym to nazwać koncepcjami. Bo to są tak naprawdę, generalnie w literaturze się to uznaje jako koncepty z racji tego, że nie powinniśmy tak naprawdę w 100% ufać tym konceptom. I jeżeli nazywamy to modelem, to trzeba pamiętać, że po angielsku jest takie fajne stwierdzenie, że all models are wrong, but some are useful. I tu jest zupełnie tak samo.
Ten cytat, który powiedziałeś, to jest cytat George'a Edwarda Fellmana Boxa. To jest taki wybitny statystyk XX wieku i to są jego słowa, gdyby kogoś interesowało pochodzenie tych słów.
Tak, tak. Ale to powiedzenie się idealnie tutaj sprawdza, bo generalnie, żeby opanować, czy tak naprawdę zmodelować rozwój dziecka od dzieciństwa do dorosłości, no jest to trudne, bo jest to dosyć skomplikowana droga, aczkolwiek co one nam dają tak naprawdę te modele w porównaniu od takiego po prostu trenowania. Przede wszystkim mamy jakąś optymizację pewnych interwencji treningowych, jakąś słuszność, szczególnie pod kątem na przykład wieku treningowego, płci, wieku chronologicznego, wieku biologicznego, bo wiadomo, są różne modele i ten taki główny long-term athlete development, który Bali tam wprowadził tak naprawdę, został zaadoptowany przez główne takie ciała sportowe. On bardziej podchodzi pod kątem wieku chronologicznego i preferowany jest ten model, ten YPD, czyli Youth Physical Development, Rodri Lloyd i Oliver. Tam jest skupianie się na rozwijaniu cech motorycznych pod kątem ale wieku biologicznego, czyli pod kątem markerów fizjologicznych dzieci, co jest dużo lepsze, tak naprawdę bardziej koncentruje się na zidentyfikowaniu tych okresów takich sensytywnych, powiedzmy, gdzie jest, powiedzmy, większa wrażliwość na dany bodziec, czy to jest, nie wiem, szybkość, gibkość i tak dalej. I on jest zdecydowanie po prostu lepszy, jeżeli chodzi o układanie treningu. Aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że wszystkie te modele, jakie różne są kombinacje tych modeli, bo na przykład RFU, czyli Rugby Union w Irlandii, ma swoją wersję tego modelu. Na przykład w Kanadzie, w Stanach czy w Anglii są różne, są 4 stopnie, 5 stopnie, 6 stopni, train to win i tak dalej. Wiadomo, nie będziemy się zagłębiać specjalnie w detale tego. Ważna rzecz, ile by ich nie było, tych modeli, to one mają, wiele z nich mają cechy wspólne. Czyli przede wszystkim one mówią, że rozwój to jest long term approach, czyli długoterminowy. Po drugie, większość z nich zaznacza, jeżeli chodzi o rozwój dziecka, rozwój ruchowy, to musimy wziąć taki approach multisport, czyli wiele różnych aktywności, wiele różnych sportów. Każdy zakłada nieprzerwane, systematyczne podejście do rozwoju, od dziecka aż do dorosłości. I generalnie większość z nich zakłada podejście takie holistyczne. I co najważniejsze, co powiedzieliśmy na początku, w większości tych modeli nacisk się kładzie na zabawę, czyli na zmaksymalizowanie partycypacji, a zminimalizowanie tego dropout całego, czyli element zabawy. I to jest moim zdaniem ważne, to holistyczne podejście, bo my często jako trenerzy przygotowania motorycznego, czy może nawet fizjoterapeuci, my często skupiamy się na takim podejściu specjalistycznym kontra holistycznym, a w takim długoterminowym rozwoju, jeżeli chodzi o rozwój dzieci, to tak naprawdę musimy spojrzeć na ten rozwój dziecka czy tam sportowca jako osoby i przez pryzmat właśnie rozwoju psychicznego, tak jak mówiłeś, bo to jest ważne, emocjonalny, kognitywny, czyli ten aspekt poznawczy i może dopiero na końcu fizyczny. I często skupiamy my się jako trenerzy na seriach, powtórzeniach, periodyzacji, a zapominamy po prostu o tym sportowcu, w tym przypadku dziecku, co jest mega, mega ważne. I tak naprawdę jak ważne jest posiadanie w tym naszym toolboxie trenerskim tych zdolności miękkich, no bo tutaj ten science and art, tutaj ten art jest dużo bardziej ważniejszy, jeżeli chodzi o rozwój dzieci i zdolność tych umiejętności miękkich i spojrzenie całościowo na rozwój, aniżeli na tylko, dobra, ty musisz zrobić 2 serie, 8 powtórzeń, taka jest taka przerwa. Tu troszeczkę trzeba mniej cisnąć i bardziej się właśnie skupić na tym całościowym podejściu do tego rozwoju i patrzeć przede wszystkim ze względu na osobę i po prostu mieć troszeczkę luz do tego wszystkiego, bo na przykład w takich środowiskach, gdzie ja pracuję, gdzie wyniki są najważniejsze i to są seniorzy, no to tam nie ma już takiego miejsca, mimo wszystko, że ten luz od czasu się daje. Tu mamy zupełnie odwrotnie, nie? O tym trzeba pamiętać. Najważniejsza rzecz też, musimy pamiętać, że to jest koncept i to jest głównie teoretyczny. I trzeba to traktować na takiej zasadzie, że te wszystkie modele, one istnieją, ale one są na zasadzie mapy, może nawet nie mapy, ale przewodnika, aniżeli jakaś twarda ścieżka, że jak wpiszę sobie w GPS-ie, że jadę z Warszawy do Berlina przykładowo, to jadę tą drogą i w ogóle nie zbaczam. W rozwoju dziecka jest tak, że na tej drodze będzie dużo robu drogowych, objazdów, wypadków, korków i tak dalej i czasami z tej drogi trzeba będzie gdzieś tam zjechać i w tym momencie ten przewodnik nam się przydaje, że po drodze pojedziemy tu, ale zobaczymy sobie to zamiast może tego. Aniżeli, że twardo trzymamy się tej wyznaczonej ścieżki, bo często jest tak, że tu rozmawiam z trenerami, o, widziałem tutaj na przykład, że w wieku 8 lat jest okienko szybkościowe, czyli dzieci powinny tylko walić szybkość. Teoretycznie jest to okres sensytywny, że tam układ nerwowy jest bardzo plastyczny i łapie to wszystko, ale to trzeba na tym spojrzeć, że może i faktycznie jest to okres sensytywny, ale nie znaczy, że jak ty teraz nie będziesz trenował z dzieciakiem szybkości, to on nigdy nie będzie szybki, czy on w ogóle gdzieś coś straci po drodze. Z drugiej strony, jak na przykład dzieciak jest po peak height velocity, czyli po tym takim strzale, takim, gdzie dzieci szybko rosną, to tam 12-18 miesięcy po teoretyczne okienko hipertrofii, to też nie znaczy nagle, że jak dziecko nigdy nie trenowało i nagle teraz, nie, my tutaj zbadaliśmy, że on jest 12 czy tam 18 miesięcy po peak height velocity, i teraz już z kulturystę z niego robimy. To trzeba podejść troszeczkę z dystansem do tego i mówię, to traktować jako taki przewodnik, aniżeli twardo wyryte wskazówki. No i pamiętać o tym, że ten coaching to jest ten cały blend of science and art i w tym przypadku ta sztuka coachingowa jest dużo bardziej ważna niż tak naprawdę co my tam robimy.
To prawda. Wiesz co, poruszyłeś kilka kwestii, które ja bym chciał rozwinąć i pierwsza z nich to jest temat tej wczesnej specyfiki i takiej też jakby no, generalizacji motorycznej, o której mówiłeś. No i moje pytanie jest takie bezpośrednie. Wczesna specyfika to zagrożenie, czy może obowiązek, by osiągnąć względnie wczesne mistrzostwo w jakiejś dziedzinie? Moje pytanie ma pewien motyw, bo obydwoje słyszeliśmy, myślę, że on cały czas gdzieś w takiej przestrzeni publicznej krąży, takim stwierdzeniem, że a żeby osiągnąć mistrzostwo albo tam poziom eksperta w jakiejś dziedzinie, potrzebujesz mieć tam 10 tysięcy godzin partycypacji, tak? Takiego treningu, uczestnictwa w tym, a żeby osiągnąć to mistrzostwo. I jest nawet taka książka autorstwa Malcolma Gladwella, nazywa się Poza schematem. Ona opisuje różne kariery albo różne drogi do osiągnięcia mistrzostwa w różnych dziedzinach i zwraca uwagę na tę tematykę. No ja teraz podnoszę ten temat razem z tobą. Jak to jest z tą specyfiką? Ile jej powinno być? Ile tej zabawy? Ile ogólnego rozwoju fizycznego? A ile specyfiki dyscypliny? O ile chcemy, żeby dane dziecko poszło w jakiś sport dla wyczynu?
Tak, no to jest ciekawe pytanie, no bo podejrzewam, to jest coś, co chyba dosyć często teraz występuje, bo jest takie większe ciśnienie właśnie, żeby te dzieciaki wpychać w sport profesjonalny. Ja osobiście jestem zdania, że taka wczesna specyfika nie jest dobra. Nie jest dobra, bo ten ogólny rozwój taki swoim tempem, ale w jakiś sposób zorganizowany, gdzie jest dużo bodźców, on tak naprawdę to jest ten cały cake, a ten rozwój profesjonalny to jest ten icing on the cake, nie? Czyli to jest ta wisienka na torcie w tym momencie. I tak naprawdę jest wiele przesłanek, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne, że to w przyszłości prowadzi do problemów z kontuzjami, problemów psychicznych, emocjonalnych i ten dropout cały ze sportu, czyli dzieciaki po prostu wypalą się, nie? Próbował, cisnął od młodych lat, torturowali go, nie miał życia i nagle nie wyszło. I nagle zostajesz z niczym zupełnie. Z drugiej strony, tak jak mówisz, żeby osiągnąć coś naprawdę na wysokim, elitarnym poziomie, to trzeba, podejrzewam, na pewno trzeba zacząć wcześniej. Chyba jakiś tam freak się gdzieś trafi, bo tacy się zdarzają, co osiągnie może to zaczynając później, ale trzeba to zacząć wcześniej. Jednak można do tego podejść lepiej lub gorzej. I nawet tak ja byłem osobiście w szkółce Arsenalu na wizytacji UDESA, to oni mają to tak zorganizowane, że tam oni mają ten model hybrydowy tak naprawdę, że trenuje się głównie piłkę, ale robi się dużo innych rzeczy niezwiązaną z piłką, czyli dużo różnych sportów, edukacji, to wszystko jest tak skonstruowane, żeby te dzieciaki, nawet jeżeli im się tam nie uda, to one wychodzą, że one mają jakąś wiedzę, one nie wychodzą po prostu, wiesz, analfabeci, tylko oni wychodzą, oni normalnie się uczą, tylko jest to tak skonstruowane, żeby po prostu interferencja z treningiem była jak najmniejsza. Ten rozwój oczywiście motoryczny jest tak skonstruowany, że to z każdej strony jest to podejście, jest takie multisport, multi-activity, oczywiście trening siłowy, o którym mam nadzieję porozmawiamy też, ten cały biobanding, czyli ten relative age effect, o tym też może porozmawiamy, efekt wieku względnego po polsku bodajże tak, ale generalnie jeżeli patrzy się na to takie ciśnięcie, parcie na szkło, to to jest podejrzewam coś złego, jeżeli to jest robione z jakimś planem, no to wiadomo, jeżeli chcemy coś osiągnąć, no to jest jakiś koszt, który dziecko ponosi w tym momencie. Tak jak mówię, można to lepiej lub gorzej rozwiązać. Ja osobiście jestem przeciw temu, moim zdaniem, bo jest dużo, dużo większa szansa, że dzieciakowi się nie uda, aniżeli, że się uda. Zresztą procenty tych szkółek, tych wszystkich mówią jasno ze siebie, tam jest bardzo mały procent, który tak naprawdę dochodzi do szczytów. No ale tak to teraz wygląda, wszystko jest na zasadzie przemysłu, że tak powiem. I podejrzewam, jakoś to się w najbliższych latach nie poprawi.
Ja jeszcze, jak ten temat miałbym dopełnić, to zwróciłbym uwagę na temat, który był przywoływany też na tej konferencji UKSCA, gdzie byliśmy obydwoje. I tam był temat, że te 10 tysięcy godzin, no to nie jest żadna prawda objawiona, że tu nie czas, czyli nie ta ilość się będzie tak liczyła, jak jakość tego spędzonego czasu. Tak. No, czyli trochę znowu ja nawiążę do tego, co powiedziałeś. Jeżeli będziemy trochę przymuszali dziecko do tej dużej objętości w nadziei na to, że osiągnie mistrzostwo i trochę pozbawimy go tej zabawy, tego fanu z tego sportu, to może się okazać, że te 10 tysięcy godzin to zawiera w sobie może ze 3-4 tysiące wysokojakościowych godzin, które realnie zbliżyły do tego mistrzostwa, a reszta to tak naprawdę miała większy efekt w postaci pozbawiania tej przyjemności, trochę sprzyjania temu wypaleniu, a w konsekwencji temu wypadnięciu z uprawiania tego sportu. Także znowu, no nie ilość, a jakość w przypadku dzieci, a ta jakość to jest nie tylko ta specyfika, ale również ta radość dziecięca, którą można przekuć potem w to mistrzostwo, no bo mistrzem na początku trzeba być w głowie, nie? Trzeba mieć ten głód tego zwycięstwa. Jeżeli ten głód zwyciężania zabijemy poprzez tą rutynę treningową, poprzez tą monotonię, no to nic dobrego z tego nie będzie.
Zdecydowanie.
Jak jeszcze poruszyłem kwestię tego UKSCA, to tam była druga taka rzecz i ona trochę nawiązuje też do tego, o czym powiedziałeś. Ty pracujesz w wyczynowym sporcie zawodowym, gdzie no, liczy się wynik. Wszyscy są rozliczani z tego, jaki został osiągnięty rezultat. I też warto wspomnieć, że takie przeniesienie 1:1 takiego modelu do dzieciaków będzie działaniem niekorzystnym i wynagradzanie tylko zwycięstw na tym etapie wczesnym no będzie, może być przyczynkiem do pozbawienia właśnie tego, że jeżeli ktoś nie jest najlepszy, to trochę traci sens, dlaczego miałby tą dyscyplinę uprawiać, mimo że potem mógłby to mistrzostwo na przykład osiągnąć.
Tak.
I tam była zwrócona uwaga też na tej konferencji, na jednym z tych wykładów, że dobrym modelem, takim motywującym jest model nie wynagradzający tylko za sukcesy, ale za zaangażowanie w ten proces, czyli na przykład można wynagradzać jakimiś czapeczkami, koszulkami osobę, która była najbardziej regularnie uczestniczyła w zajęciach, czyli wykazywała się tam największą dyscypliną, bez względu na to, jaki efekt to przyniosło, czy ten ktoś był najlepszy, czy nie był najlepszy, to jego zaangażowanie w ten proces było wynagradzane. I to jest, myślę, też taka ważna rzecz, że na to takie zwycięstwa, które są nagrodą per se, na to zawsze może przyjść czas, ale na wczesnych etapach warto skupić się na wynagradzaniu dyscypliny i pozostawaniu w procesie.
Tak, zdecydowanie. Ja to nawet widzę po swoim synie, gdzie on chodzi na przykład na gimnastykę. Fakt, że dosyć rzadko, bo tylko raz w tygodniu tu mają tą gimnastykę, ale nawet na koniec mają takie zawody po tym całym semestrze i każdy jest tam nagradzany jakimś medalem czy dyplomem, co jakiś czas dostają Gymnast of the Month na takiej zasadzie, żeby po prostu utrzymywać tą całą partycypację. Większa szansa jest, że z tego coś będzie, jeżeli dziecko pozostanie w czymś. Jeżeli jest taka właśnie presja, on nawet jak miał, była śmieszna sytuacja, bo parę tygodni temu on tutaj miał taki swój, chciał zrobić taki, tu normalnie biegają maraton w maju, taka duża firma to organizuje maraton i on biegał tą wersję biegu dla dzieci na kilometr. No i przyszedł ten jego numerek startowy i to wszystko i wiesz, on mówi, że jest zdenerwowany. Mówi, dlaczego jest zdenerwowany? No bo jak nie wygram, to co będzie? A ja mówię, Ale nie o to chodzi, że masz wygrać. Podejrzewam, że nie wygrasz, bo raczej nie trenujesz biegów i nie, ja nie zamierzam też trenować biegów, żebyś ty wygrał, ale nie o to chodzi tak naprawdę. I koniec końców tak było, że wystartował i ja razem z nim, bo to było możliwość tak, że rodzice też mogą z dziećmi biec, razem skończyliśmy ten bieg i był cały szczęśliwy i później tak naprawdę mówi, że on za rok chce biec jeszcze raz i on spróbuje wygrać wtedy, nie? Wydaje właśnie, że o takie podejście chodzi, szczególnie wcześnie. Wiadomo, zawsze się trafiają ci outliers, czyli takie jednoprocentowce, gdzie dzieci są, jakoś mają predyspozycje do pewnych rzeczy i to dosyć widać, ale jak tego nie ma, to też moim zdaniem nie ma co na siłę tak naprawdę cisnąć jakiejś specjalizacji, bo na przykład ja bym chciał, żeby on byłby piłkarzem, bo na przykład ja wiem, jak go zbudować jako piłkarza, czy tam jako hurlingowca i tak dalej, i tak dalej. I tu podejrzewam, problem byłby po stronie rodziców i ta wczesna specjalizacja moim zdaniem troszeczkę pochodzi od rodziców, bo rodzice mają takie urojenie w głowie, że oni ze swojego małego Jasia chcą zrobić kogoś, nie wiem, jakiegoś drugiego Lewandowskiego, czy wiesz, o co chodzi, nie, generalnie.
Tak.
I ten problem specjalizacji pochodzi, podejrzewam, bardziej ze strony dorosłych i tam jest tak wykreowany i tak naprawdę dzieci moim zdaniem na tym trochę cierpią, nie? No bo mówię, jak się porozmawia z tymi ludźmi, którzy pracują w tych wszystkich szkółkach, no, nawet jak z DS-em rozmawiałem, no to ten procent tych zawodników, którzy przychodzą później, no to jest bardzo, bardzo mały procent, nie? Także większość z nich się nie udaje. W Arsenalu mają to szczęście, że to środowisko jest super tam skonstruowane, nie? Bo tam oni stawiają na ten rozwój całościowy, także nawet jeżeli ci się nie uda, to wychodzisz tam ukształtowany jako osoba, która da sobie radę w życiu. Ale podejrzewam, nie w każdym środowisku tak jest.
Z pewnością. Łukaszu, jeszcze jeden temat. Wyrównywanie szans. I mam na myśli kwestię takiej naturalnej przewagi w zakresie fizyczności, zwłaszcza w tych dziecięcych latach, dzieciaków, które są urodzone na początku roku względem tych, które są urodzone na końcu roku. No bo jeżeli weźmiemy sobie nawet takiego 5, 6, 7 latka, no to ten rok różnicy styczeń a grudzień to jest kolosalna przepaść w kontekście rozwoju tej fizyczności. I problem ma swój finał taki, że nawet znowu, ja znowu nawiążę do tego wątku, który był poruszony w tej książce poza schematami Malcolma Gladwella, gdzie on przytoczył, ja tego nie weryfikowałem, więc to jest bazuje na jego gdzieś researchu, że finalnie w wielu reprezentacjach, nawet w piłce nożnej, w wielu dyscyplinach hokejowych, osoby, które są w reprezentacjach, to są osoby urodzone z początkiem roku. Z czego to wynika? No wynika właśnie z tego, że one w tych najmłodszych latach, mając tą przewagę fizyczną, były wybierane do lepszych gdzieś tam szkółek, miały lepszą szansę na ten rozwój, wybierano je potem do jakichś lepszych akademii, przez to, że ciągle był o ten krok do przodu i trochę była taka kulka śnieżna, która potem przybierała coraz to większą formę, no i finalnie była większa szansa, że wylądują na przykład w tej reprezentacji. Jakie są twoje spostrzeżenia na ten temat?
Tak, no niestety istnieje to na zachodzie, to się nazywa relative age effect, nie? Czyli ten efekt względny, czyli właśnie tak jak mówisz, wybieranie tych dzieci urodzonych w pierwszych miesiącach roku kontra ostatnich, czy powiedzmy, bo nie zawsze ten cut-off date po polsku to będzie pewnie, nie wiem, jakaś data graniczna, czy data wyboru, czy data selekcji. Nie zawsze, powiedzmy, niech to będzie 1 stycznia, w różnych organizacjach jest to trochę inaczej, ale nie chodzi, chodzi o tą całą zasadę. No to faktycznie tworzy to coś takiego, co tak naprawdę często przekłamuje identyfikację prawdziwych talentów, bo faworyzuje, tak jak mówisz, te dzieci, które powiedzmy wcześniej dożywają, czy wcześniej rozwijają tak naprawdę i bazują na preferencji wybieraniu tych dzieci pod kątem tak naprawdę tylko i wyłącznie zdolności fizycznych. To nie jest powiedziane, że na przykład jeżeli nasz 8-letni Jasiu przykładowo jest dzisiaj superstar, to jak będzie miał 14 lat, to też będzie superstar, bo może być taka sytuacja, że on faktycznie jest utalentowany, ale ta cała ekipa, która go goni i nie była utalentowana fizycznie, powiedzmy, bądź technicznie, albo z obu stron, w końcu nadrobią, nadgonią albo przegonią. I wtedy nagle, kurde, tak się fajnie zapowiadał, a jednak się okazało, że nie jest, nie? Także to tworzy trochę takie fałszywe środowisko, gdzie ci bardziej dojrzali częściej odnoszą sukcesy, tak jak mówisz, to jest taki efekt błędnego koła, bo ci lepsi trafiają przez selekcję z reguły do pierwszych drużyn, czy tych składów, które grają lepsze mecze, lepsze rozgrywki, są trenowane przez lepszych trenerów i to kółko się zamyka. Taki dzieciak, który później nie jest wybierany do tych składów z racji tego, że na przykład, że on jest na końcówce roku, jego samoocena będzie niższa w tym momencie, także pewnie gdzieś utraci motywację. I z czasem pewnie jest ryzyko większe, że on wypadnie tak naprawdę z tego treningu, no bo po co ja mam tutaj grać, jak z tego tak naprawdę nic nie wynika. Także To jest problem i ten problem istnieje i ten problem na przykład w Irlandii w tych sportach celtyckich jest dużym problemem, bo tak samo jak wydałeś przykład piłki nożnej, to w hurlingu czy w Gaelic football to jest zupełnie to samo i to jest bardzo, bardzo widoczne. No ale to jest wina też znowu dorosłych, bo to jest bardziej proces administracyjny, no wiadomo, jakaś tam musi być data odcięcia, jeżeli chodzi o rozgrywki i takie ułatwienie po prostu tej selekcji. Nie? Walczy się z tym na zachodzie oczywiście, bo przede wszystkim trzeba podejść do tego, jak generalnie, może nawet nie, że walczyć, tylko jak z tym walczyć. Ja bym do tego podszedł w ten sposób, żeby przede wszystkim zmniejszyć, szczególnie w młodych rocznikach, zmniejszyć to ciśnienie wygrywania za wszelką cenę. Bo generalnie to powoduje te decyzje, że trenerzy wybierają tych lepszych zawodników, bo oni chcą po prostu wygrywać, nie? Ja nie mówię, że wygrywanie nie jest ważne, no bo sport jest, generalnie opiera się na tym, ale nie nastawianie się na wyniku za wszelką cenę. Także w dobrych, powiedzmy, w środowiskach, czy klubach, czy organizacjach nie ma takiego ciśnienia na początku na wygrywanie. Też zmiana kryterium wyboru, właśnie zamiast dominować ten wybór na takich typowych cechach motorycznych, że duży, że silny, że szybki, to może jednak wrzucić element właśnie fizyczny, techniczno-taktyczny. Niektóre dzieciaki są po prostu technicznie i taktycznie dobrze rozwinięte, ale po prostu jest mały, drobny, nie rozwinął się jeszcze. No i na zachodzie się stosuje właśnie pod tym względem ten cały biobanding, nie? Czyli robi się rozgrywki pod kątem wieku biologicznego, a nie chronologicznego, czyli nie kalendarzowy wiek, a wiek biologiczny, czyli te markery fizjologiczne. I moim zdaniem to jest dobre rozwiązanie. Generalnie to się, tak nie zagłębiając się, bo nie siedzę w tym temacie tych całych szkółek piłkarskich, aczkolwiek moim zdaniem to podejście do tego powinno być hybrydowe, czyli powiedzmy trochę rozgrywek w normalnym systemie i trochę właśnie w biobanding, bo na przykład niektórzy zawodnicy, jeżeli pomyślimy na przykład, bo tak jak powiedziałeś, większość z tych zawodników, tych superstars, tych starterów w tych drużynach, to są ci z wczesnych miesięcy roku, ale też zawsze trafiają się jakieś tam procenty tych, którzy byli w późniejszych miesiącach roku, nie? I w tym momencie troszeczkę próbujemy tutaj ingerować w naturę, bo pomyśl o takich sytuacjach, że my jako dzieci na przykład graliśmy w piłkę na boisku z rówieśnikami. Nie było czegoś takiego jak on jest duży, czy on jest mały, to ja nie będę grał. Wiesz o co chodzi? Rzucało się piłkę i wszyscy grali, tak. Biegali. Po prostu się grało i jak ci nie szło, jak ktoś był większy od ciebie, to trzeba było się zadaptować. Jeżeli nie mogłeś go prędkością wyprzedzić, no to starałeś się jakoś technicznie go ograć albo się ustawić i tak dalej. I moim zdaniem w tym też jest metoda, bo jeżeli ktoś jest lepszy od ciebie fizycznie, to my naturalnie będziemy starali się rozwiązać tą sytuację inaczej, nie fizycznie, a to tak naprawdę rozwija wachlarz tych możliwości techniczno-taktycznych. Także ten biobanding jest dobry, jeżeli właśnie chodzi o niwelowanie tego wieku względnego, ale nie powinno moim zdaniem być to robione w 100%. Powinno być to na takim modelu hybrydowym, trochę i trochę. Aczkolwiek jak mówisz, nie? No niestety to zjawisko istnieje, no i dużo dzieciaków cierpi na tym tak naprawdę.
Ja podzielam to, co powiedziałeś. Przywołałeś rolę tutaj rodzica. Ja rozwinę ten temat trochę. Obawy, problemy i trochę wyzwania względem roli rodzica. Jaka jest w ogóle świadomość rodziców, z którą ty się spotykasz, jeżeli chodzi o sport dzieci? To znaczy, czy oni to, o czym my rozmawiamy, jest to w miarę klarowne dla nich, czy raczej oni żyją w takich zupełnie innych wyobrażeniach?
Znaczy się rodzice, którzy są niezwiązani ze sportem, nie mają kompletnie pojęcia. To jest kompletna abstrakcja. Tutaj w tych sportach celtyckich jest o tyle lepiej, że to wszystko, ten cały GAA to jest taki community base, czyli dużo jest wolontariatu i dużo ludzi ma tak naprawdę stosunek do tego sportu troszeczkę inny niż tylko granie albo oglądanie w telewizji, ale też praca z dziećmi. Tutaj w tym takim naszym lokalnym klubie, który jest całkiem spory w mieście, to są takie fundamentals prowadzone dla dzieci. To strasznie dużo rodziców, którzy nie mają w ogóle pojęcia o przygotowaniu motorycznym, pomaga, trzymają tam te płotki, żeby dzieciaki tam przy nie skakały i to jest taki, wiesz, taki zbiorowy wysiłek, ale generalnie rodzice nie mają pojęcia o sporcie, czym to się je, ale generalnie o wszelkich rzeczach związanych z atletycznością dzieci, na przykład treningu siłowym, czy jakiejś tak naprawdę strukturze treningu, to wszystko to jest czarna magia, no i cały czas funkcjonuje, na przykładowo jeżeli chodzi o trening siłowy, to podejrzewam, jak nie wiem jak to w Polsce wygląda, ale tutaj, że wiesz, że zahamuje wzrost, że uszkodzi tak, to, tamto.
Tak, no to ja myślę, że ten problem, który przywołałeś, albo ten temat, lepiej powiedzieć, czyli no, że no, podnoszenie ciężarów sprawi, że no, nie urośnie dziecko. I to myślę, że po dziś dzień jeszcze gdzieś pokutuje. No to ja od razu powiem, to nie, no mamy bardzo dobre jakościowo dowody, które pokazują, że podnoszenie ciężarów i to nawet w takim wymiarze najbardziej z tym kojarzonym, czyli robienie przysiadów z obciążeniem na plecach, ono w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na potencjał wzrostowy jakiegokolwiek dziecka. Mhm. Powiem więcej, wielokrotnie będzie rozwiązaniem problemów związanych z dynamicznym wzrostem kośćca i zmianą proporcji kostnych, nad którym nie nadąża jeszcze nadbudowa siły mięśniowej. I mamy wiele takich, nawet nie u dzieciaków uprawiających sport, ale nawet wśród takich rekreacyjnie ruszających się, normalnie funkcjonujących, nawet więcej siedzących, gdzie mamy pewne dolegliwości, na przykład patellofemoral pain syndrome i inne, które związane są w dużej mierze albo mogą być z deficytem siły mięśniowej przy nagłym wzroście kośćca. I to się tyczy na przykład dziewczynek, które nagle poszły mocno do góry, ich miednica się poszerzyła, zwiększył się kąt ku kończyny dolnej i to zwiększone na przykład koślawienie powoduje, że te wymagania siłowe do korygowania tej osi kończyny są niedostatecznie spełnione przez siłę mięśniową, która nie nadąża nad tym dynamicznym wzrostem i wtedy właśnie treningi siłowe są elementem kinezyterapii albo lepiej powiedzieć rehabilitacji tego typu problemów. Dodatkowo mamy też taką sytuację, którą warto przytoczyć, że siły działające w sporcie na takiego młodego człowieka, nawet jeżeli on uprawia takie dyscypliny jak piłka nożna, koszykówka, coś co wydawałoby się takim rodzicom nieświadomie z dalekie od podnoszenia ciężarów, to siły przy takim lądowaniu potrafią być po skoku 3-4-krotnie większe aniżeli masa ciała takiego dziecka. Także jeżeli takie dziecko wzięłoby sobie jakąś sztangę na plecy, sam gryf albo jakieś z niewielkim obciążeniem, to i tak to będą niewspółmiernie mniejsze obciążenia działające na jego ciało, aniżeli te, które przykładane są właśnie w ramach wykonu jakiejś dyscypliny, o której wspomniałem, która związana jest z jakąś tam dynamiką. Więc to są nie tylko duże siły, ale bardzo często też duże siły aplikowane w względnie krótkich oknach czasowych. No i myślę, trzecia rzecz, żeby dopełnić tego tematu, w ramach uprawiania sportu dzieci i młodzieży będą pojawiały się takie specyficzne dla tego wieku, a czasami i dla wieku, i dla dyscypliny kontuzje. Takim dosyć, myślę, dosyć powszechnym przykładem może być choroba Osgood-Schlattera, czyli taka jałowa martwica kości w obrębie guzowatości kości piszczelowej, która bardzo często będzie występowała u dzieci, które uprawiają chociażby piłkę nożną. I to jest związane z przeciążaniem tego aparatu ruchu, nie? Z dużą objętością i wielokrotnie rozwiązaniem tego problemu albo takim, lepiej powiedzieć, postępowaniem zachowawczym, które ma zmierzać do rozwiązania problemu, jest trochę zmniejszenie albo drastyczne zmniejszenie objętości specyfiki tego sportu, czyli mówi się takiemu rodzicowi i dziecku, że no to teraz tych treningów będzie mniej albo one będą zdecydowanie mniej intensywne, ale w miejsce tego niekoniecznie musi pojawić się odpoczynek, ale właśnie może się pojawić taki ogólnorozwojowy trening, no siłowy, tak, jakaś gimnastyka, jakieś właśnie przysiady, tym podobne rzeczy, które będą wspomagały przebudowę tego przeciążonego aparatu ruchu. Także to dźwiganie od najmłodszych lat nie jest problemem, a potrafi być nieocenionym wsparciem. Poza tym, jeżeli, to jest taka moja też perspektywa, jeżeli mówimy o kimś, kto pretenduje, o dziecku, które pretenduje do bycia takim wyczynowym sportowcem, przejawia ku temu jakieś predyspozycje i chęć, no to w perspektywie czasu i tak te elementy przygotowania motorycznego, w tym ten trening siłowy taki w klasycznej formie, one go w jakiejś formie nie miną. No i warto, żeby te podwaliny już zdobył w tym wieku młodzieńczym, bo będzie mu łatwiej potem, kiedy wejdzie w jakąś jednostkę organizacyjną, która już od niego będzie tego wymagała, tej znajomości.
Tak, zdecydowanie. No, ja ci powiem, jak my rozwiązaliśmy ten problem, jak w Galway byłem, bo z mojego rozumienia zawsze najważniejsze było, żeby rodzice rozumieli, co dzieciaki robią tak naprawdę. I my zaczynaliśmy przede wszystkim, nie na przykład, bo tu w Irlandii funkcjonuje, na zachodzie masz termin strength and conditioning, nie? Czyli przygotowanie motoryczne nazywa się strength conditioning. W Polsce, nie wiem, nazwijmy to podnoszenie ciężarów. I podnoszenie ciężarów, tak samo jak tutaj strength and conditioning, w rodzicach rezonuje niezbyt pozytywnie, bo oni to kojarzą już ze sportem profesjonalnym, jakiś tam NFL Combine i tego typu rzeczy i oni to od razu widzą w ten sposób. Dlatego pierwszym krokiem, który my zawsze robiliśmy, było zaczęcie odpowiedniego nazewnictwa i przede wszystkim definiowanie treningu oporowego. I w tym momencie my zamiast strength conditioning nazywaliśmy to athletic development, nie? Czyli ten trening atletyczności. I też staraliśmy się pokazać rodzicom, że ten trening oporowy u dzieciaka wykonuje tak naprawdę od samego momentu urodzenia, gdzie dziecko na przykład odpycha się, podnosi głowę, to już jest trening z oporem tak naprawdę. I to jest coś zupełnie naturalnego dla ludzkiego organizmu i oni muszą sobie to uświadomić. Druga sprawa to jest to, co ty powiedziałeś. Ja miałem nagranych kilka filmików, gdzie na Force Dex zawodnicy robili pewne rzeczy takie typowe, które występują, na przykład lądowanie w split position, czy zeskakiwanie z boksa, czy approach jump. I na Forze pokazywaliśmy, jakie są siły generowane. Ten ground reaction forces, tak jak mówisz, w jakim oknie czasowym. I często, tak jak mówisz, to są takie siły, które przychodzą 5, 6, a nawet czasami 7 razy masę ciała u młodego sportowca i nagle rodzice mówią, o Jezus. Hardling na przykład jest sportem kontaktowym, nie? Te kolizje się tam zdarzają i kolizja, nawet jak 70 kilo z 70 się spotka przy pełnej prędkości, to te siły są całkiem wysokie, nie? I tu zaczyna się lampka u rodziców wtedy zapalać. My generalnie chcieliśmy im pokazać, że ten efekt jest przede wszystkim wprowadzeniem do tego treningu. Trening przede wszystkim atletyczności, dlatego atletyczności, no bo siła, tak jak powiedzieliśmy, siła jest matką wszystkich cech motorycznych. Czy to przyspieszenie, czy rozwój mocy, czy plyometria, czy nawet wytrzymałość, czy też, nie wiem, zmiana kierunku, to wszystko są pochodne siły. Jeżeli mamy ten fundament siłowy dobrze zbudowany, no to dużo łatwiej jest nam to później rozwinąć. Druga sprawa to jest to, co powiedziałeś, ten element kośćca, ścięgien, więzadeł, nawet ochrona generalnie organów, dlatego że zawodnik jest silniejszy w kontakcie, ta koordynacja, no bo jednak dźwiganie ciężarów to mimo wszystko jest jakaś umiejętność, czyli skill, nie? Mobilność. Ludzie myślą, że jak ci dźwiga ciężary, to się staje człowiek bardziej, wiesz, mniej mobilna, jest na odwrót tak naprawdę, nie? Bo obciążamy przy założeniu oczywiście, że robimy dobrze. I tak podchodziliśmy do tej edukacji. My mieliśmy coś takiego, ja stworzyłem model rozwoju i na to mówiliśmy Everest Approach, gdzie w tle był Everest i poszczególne były kampy. I pokazywaliśmy, jak będziemy poszczególne sezony ich rozwijać. Że na początku było takie podejście how well, czyli jak dobrze zawodnik się rusza. Później było how well and how much, czyli jak dobrze i z jaką ilością i później how well, how much and how fast, czyli takie szybsze ruchy, bardziej dynamiczne i to już bardziej wychodziło po takie podejście na przykład Olympic Lift, czy jak zaawansowana plyometria generalnie. I to jest, podejrzewam, mega, mega ważne, jeżeli gdziekolwiek się wprowadza do jakichś środowisk ten trening atletyczności. Nie używajmy tutaj podnoszenia ciężarów, bo większość takich rodziców, nawet w naszym wieku, co wygląda YouTube'a, to jak widzi podnoszenie ciężaru, to widzi crossfit, widzi klokowa, gdzieś trzaska 200 kilo i wiesz, tak, o Jezus, mój Asiu, nie. Ale tak naprawdę, wiesz, podejście jest zupełnie inne, nie? I dużo ludzi się pyta, kiedy zacząć to dźwiganie ciężarów na przykład. Ja mam bardzo prostą zasadę, jeżeli dziecko partycypuje w sporcie i rozumie instrukcję, to jest gotowe podnosić ciężary. Oczywiście mówimy tutaj o progresownym programie, ale to jest jego gotowość. Jeżeli on potrafi wykonywać pewne czynności ruchowe i instrukcje w sporcie, to można go wrzucić na program oporowy tak naprawdę. Wiadomo, nie będzie tu oznaczało jakichś ciężkich przysiadów, ale to będzie początek jego ścieżki rozwoju, jeżeli chodzi o te zdolności ruchowe i później od obciążenia z masą ciała, później obciążenia zewnętrzne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zaczyna ten Everest powoli się wspinać.
Ja myślę, że kilku rodziców będzie słuchało naszej rozmowy. Ja cieszę się, że poruszyłeś właśnie tą kwestię tej edukacji. Ja jeszcze w ramach tej edukacji dodałbym takie dopełnienie, że trening siłowy, taki rozumiany w kontekście dźwigania jakichkolwiek tych ciężarów w jakiejkolwiek formie, będzie wyjątkowo wdzięczny do programowania i do zarządzania. To znaczy jest mało takich aktywności, które dają się opisać w taki dość mierzalny sposób. Czyli mamy tutaj ilość serii, ilość powtórzeń, czas pracy, czas przerwy, tempo, intensywność wyrażona w kilogramach. My możemy to opisać, a jak możemy to opisać, to możemy tym wdzięczniej zarządzać. Czyli jesteśmy w stanie w taki bardziej świadomy, ustrukturyzowany sposób progresywnie dociążać ten aparat ruchu, monitorować to. W takim sporcie, w specyfice sportu, piłce nożnej, koszykówce, zwłaszcza na meczach, w takim współzawodnictwie trochę niezależne od tego, co sobie umyśliliśmy, bo dziecko będzie robiło to, czego wymaga od niego to środowisko tego współzawodnictwa. Raz to będzie większe wyzwanie, raz mniejsze, ta objętość, intensywność raz będzie większa, raz będzie mniejsza. A w treningu siłowym my mamy względnie większą kontrolę, aniżeli właśnie w takim sporcie. Dlatego znowu, jeżeli ktoś myśli, że to jest niebezpieczne, no to ta możliwość kontroli to bezpieczeństwo nam dodaje.
Tak. Ja zawsze mówię, jeżeli dźwiganie jest niebezpieczne, to co jest bezpieczne tak naprawdę? Bo to jest tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, najbardziej kontrolowane środowisko, gdzie jesteśmy w stanie wszystko zaprogramować i przewidzieć. I bardzo łatwo zregresować, jeżeli coś nie idzie po naszej myśli. W sporcie, jak już ktoś wchodzi w kontakt, to wchodzi w kontakt. Nie można, o dobra, zwolnijmy może, zanim się tutaj zderzymy, nie? Także mamy tu pełną kontrolę nad tym, ale to też jest fakt taki, że generalnie jest takie podejście, że do treningu dzieci zawsze się wrzuca tych niedoświadczonych trenerów. A powinno być, podejrzewam, odwrotnie, nie? Najlepsi powinni pracować z dziećmi, bo dzieci to jest wymagający temat tak naprawdę, jeżeli chodzi o prowadzenie sesji. Ja miałem okazję prowadzić 14-latków kiedyś i ci powiem, przetestują cię dobrze, nie? Jeżeli nie jesteś efektywny w nauczaniu, w tym całym cueing, to pojadą z tobą ostro tak naprawdę. Także to jest dobry temat do nauczenia się takiej efektywności treningowej.
To prawda. Podzielam, że tak jest. I takie może fundamentalne też pytanie zadam tobie. To co ty poleciłbyś rodzicom dzieciaków jako taką dyscyplinę, w której warto, żeby dziecko się pojawiło, żeby w niej uczestniczyło, może i spróbowało, bo to lepiej powiedzieć, albo jakieś trzy dyscypliny, które uważasz mogłyby mieć na przykład większą wartość aniżeli inne?
Lubię to pytanie generalnie, bo mam tu dosyć filozofię uformowaną, jeżeli chodzi o to. Szczególnie jeżeli chodzi o aktywność dla takiego przeciętnego dzieciaka, który nie chce może trenować w sporcie profesjonalnym, bo jeżeli dzieciaki wchodzą w te szkółki, to tam problem tego trenowania jest poniekąd rozwiązany tak naprawdę przez sztab szkoleniowy, nie? Ale na przykład widzę przykład mojego syna. Mój syn tak naprawdę, wszyscy mi tutaj mówią, że ty zrobisz z niego sportowca. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych przesłanek, że on jakimkolwiek sportowcem będzie, ale moja rola jako rodzica jest tak naprawdę mu zaserwować te spektrum różnych aktywności, żeby się najlepiej po prostu ruchowo rozwinął. Ja generalnie miałem, jak byłem w szkole, to miałem fajną panią od WF-u i tak naprawdę moja filozofia od tej pani od WF-u się narodziła. I ja to podzieliłem sobie na 5 komponentów, czy może 5 rodzajów aktywności, jeżeli chodzi o rozwój dzieci. I tu nie ma jakiejś konkretnej kolejności ani priorytetu, ale pierwszy komponent, czy bodziec, czy aktywności, to są sporty zespołowe. Jakie sporty zespołowe? Najlepiej, jeżeli dzieciak może grać sporty z dominacją dolnej kończyny i górnej kończyny, bo one mimo wszystko się różnią. Ale jeżeli pomyślimy, jakie aktywności i jakie zdolności trenujemy, to przede wszystkim lokomocja, skakanie, zmiana kierunków, hopki, plyometria, rzucanie, łapanie, kopanie, odbijanie, ta koordynacja lokalna i globalna, świadomość przestrzenna, czyli ta głębia przestrzenna, która jest mega, mega ważna w rozwoju tak naprawdę. Dla przykładu na polskie środowisko niech to będzie piłka nożna i nie wiem, piłka koszykowa. Niby podobne rzeczy, bo sporty zespołowe, ale jednak ten zasób tych rzeczy, które dziecko się nauczy, jest zupełnie inny. Druga sprawa, że te sporty zespołowe to jest super sprawa, jeżeli chodzi o ten aspekt psychosocjalny, nie? Ten psychosocial, bo jednak interakcja w grupie to jest mega ważne, ten cały leadership, przywództwo czy nieprzywództwo, czy słuchanie, czy współpraca i to też jest ważne, tak jak mówiliśmy na początku, że chodzi o rozwój osobowości człowieka, nie tylko o efekt właśnie taki typowo fizyczny. Co ja widzę na przykładzie harlinga. W harlingu mamy takich zawodników, w kilku drużynach pracowałem i w kilku drużynach mi się napatoczyło kilka sportowców, którzy kiedyś ćwiczyli koszykówkę równolegle z harlingiem. I ta koordynacja w harlingu, ta oko-ręka jest bardzo dobra, aczkolwiek ci, co robili koszykówkę, po prostu byli off the charts, nie? Czyli byli dużo, dużo lepsi. Takie łapanie piłki w kontakcie i to wszystko po prostu są tym bardzo, bardzo dobrzy. Druga sprawa, ja widzę często z tych zawodników, którzy grają w harlingu, oni są naturalnie, ich aktywność taka wypoczynkowa to jest gra w golfa i są bardzo dobrzy w golfa, no bo to jednak też, nie? Ten kij jest dosyć długi, tak jak kij golfowy i to widzisz, to się wszystko przenosi na zasadzie takiej, że się zarażamy dobrymi rzeczami. Czyli wracając, ten pierwszy komponent to są sporty zespołowe, najlepiej dominacją górnej i dolnej kończyny. Drugi komponent to jest, o czym rozmawialiśmy, czyli trening oporowy, albo nawet lepiej, gimnastyka. Wolę gimnastyka, bo gimnastyka jest naturalna. Jak pomyślimy, co nam gimnastyka daje, gibkość, stabilność, balans, ta kontrola ciała, propriocepcja, coś, co zanika u dzieci, czyli grip strength, nie? Czyli ta siła uchwytu, która jest tak naprawdę jakimś wyznacznikiem tej całej siły też. No oczywiście siła generalna, oczywiście aspekt osiągnięcia pewnych celów u dzieciaków, że oni na przykład robią pewne figury gimnastyczne i z czasem robią się lepsi, na przykład stanie na rękach, czy tam cartwheels, nie wiem, jaki jest odpowiedni cartwheel po polsku, ale robią gwiazdeczki, tak zwał. Ale wiadomo, o co chodzi, nie? I to jest taki fajny element u dzieciaków, że one widzą tą progresję. To jest coś, co można dotknąć, poczuć i oni w tych etapach się przesuwają. Dwa, że to jest zupełnie inny bodziec, jeżeli chodzi o te sporty zespołowe. Trzeci to jest atletyka, nie? Czyli lekka w tym przypadku. Aczkolwiek to jest szeroko rozumiane pojęcie. Mi tu chodzi bardziej o rzeczy związane z lokomocją. Czyli znowu plyometria, technika biegu, technika relaksacji, czyli jeżeli robimy sprinty, że dół mamy napięty, górę mamy zrelaksowaną, jakiś tam element współzawodnictwa, jeżeli chodzi o bicie czasów i tak dalej, to też jest ważne. Czwarty element to jest coś z elementów sztuki walki. Weźmy to przykład, niech to będzie karate na przykład, dyscyplina znowu. Sensei każe, trzeba robić, wszyscy stoją w linii. Ja się wywodzę ze sztuk walki, nie akurat z karate. Ta dyscyplina, tak jak ty powiedziałeś na początku, wyrobienie tej twardości, nie, że gdzieś tam kość na kość, że to będzie jakiś siniak, ten kontakt ciała i wiadomo, tutaj ludzie myślą od razu, sztuki walki, o mój Boże, krwawy sport. Mówimy tu o treningu dzieci tak naprawdę i chodzi mi o pokazanie, jak inne środowiska i ten inny zasób zdolności ruchowych się wkłada w ten całe wiaderko tych wszystkich zdolności później. I piąty jest takim szokerem i to właśnie ta pani od WF-u nam tutaj serwowała, taniec. I co nam daje taniec? Rytmika, relaksacja, koordynacja, czucie muzyki, nie, w nawiązaniu do jakiegoś bodźca. I to tak naprawdę tworzy moim zdaniem całościowo ten taki zbiór tych wszystkich zdolności, tych generalnie można dodać tych fundamental movement skills, które są tak naprawdę podwaliną później pod sport specific skills, czyli te rzeczy związane ze sportem. I jakby to tłumaczyć, to jest coś takiego, jakbyśmy, wyobraźmy sobie, że jeżeli chcemy stworzyć naprawdę dobry wykon sportowy i wąską specjalizację, to mamy ścianę, która jest pusta i na tej ścianie musimy namalować piękny mural. To te fundamental movement skills to jest nic innego jak rusztowanie wokół tej ściany, na które później możemy wejść, żeby ten mural namalować. Ja to widzę tak, jeżeli chodzi o moją filozofię, nie? Generalnie każdy powie, no dobra, to czyli dzieciak ma tyle rzeczy wykonywać? Niekoniecznie tyle rzeczy. W niektórych podejrzewam w środowiskach czy sytuacjach jest to możliwe. Na przykład jakbym mieszkał bardzo blisko tutaj uniwersytetu, gdzie mój dzieciak robi gimnastykę, to tak naprawdę on by mógł codziennie co innego robić. Nie byłoby z tym problemu. Aczkolwiek fajnie jest, jak na przykład któryś z tych elementów byłby dodany. Czyli na przykład dzieciak chodzi na sporty zespołowe, super. Wrzućmy może trochę gimnastyki albo tego treningu atletyczności i później może, nie wiem, jakieś sporty walki czy koordynacje albo inna kombinacja. Nie dodałem też pływania, ale pływanie mi tak nie wplata się w generalnie ten cały wachlarz. Pływanie jako ważna rzecz, żeby przeżyć generalnie, bo od Irlandii tutaj na przykład ci, co mieszkają w środku lądu, z dala od wybrzeża, fatalnie pływają. Później jadą nad morze i się topią. Także to, wiesz, no żeby się rozwijać atletycznie, to trzeba żyć, nie? Także tutaj zdolność tak. Pływania jako fundament życia tak naprawdę. Ale też wiesz co, chcę wskazać, ten cały element środowiskowy treningu. Na przykład ja tu widzę, jak to wygląda, jeżeli chodzi na przykład rugbyści i kontakt na przykład z sędzią. W rugby jest tak, że cokolwiek jaka była zła decyzja sędziego, to nikt z drużyny rugby nic nie powie do sędziego, tylko kapitan może. W piłce noży wiesz, jak to wygląda, nie? I tu tak od dzieciaka jest to właśnie, tu rugby jest fajnie prowadzone od dzieciaka, jest taka dyscyplina, szanowanie, że sędzia, musisz być przygotowany, bo to jest sport, jeżeli nie jesteś przygotowany fizycznie, to ktoś ci uszkodzi. Jest ta świadomość, nie? Warto pokazać właśnie, tak jak mówimy, mamy ten cały element różnych zdolności ruchowych, czy tych fundamental movement skills, które są zawarte w tych aktywnościach, ale też jest element środowiskowy. No weź przykład osoby, która latami trenuje rugby, albo latami trenuje piłkę nożną, albo latami trenuje sporty walki. Jaki to jest typ sportowca, jeżeli chodzi o zdolności ruchowe? Jaki to jest typ człowieka? Jaki to jest typ osobowy? Musi się zgodzić, że środowisko inaczej kształtuje, nie? Dlatego ja lubię tą koncepcję generalnie. Idealnie wszystkie pięć fajnie by było wrzucić w rozwój dzieciaka, no ale to wiadomo, nie jest to realistyczne, ale myślę, że jak udamy dwie, trzy sztuki tego, to myślę, że i tak będzie dobrze, nie? Zauważ, że nie wymieniłem tu nic z wytrzymałości. Kiedyś prowadziłem treningi na Sztucznej Murawie i szkółka piłkarska przyjechała i tu generalnie poziom piłki w Irlandii leży. Jak zobaczyłem to, co oni robią, to już wiem, dlaczego leży. Ale generalnie nie wymieniłem tutaj nigdzie wytrzymałości. Ja jestem zwolennikiem tworzenia wytrzymałości, ale na zasadzie efektu ubocznego tego, co robisz. Czyli nie typowo nakierowanemu treningowi na wytrzymałość, ale jako produkt uboczny całego treningu. No i mi się wydaje, że najważniejszym jest coś, co tak naprawdę zanika. Może to jest termin, który będzie z czasem wypierany, ale kultura fizyczna. Takie szeroko rozumiana kultura fizyczna, nie? I później, tak jak mówiliśmy na początku, wpływ tej całej aktywności, tych zdolności na zdrowie, później na system zdrowotny. Także naszym zdaniem dla naszych dzieci powinniśmy im serwować i pychać przed twarz aktywność za wszelką cenę tak naprawdę. Czy on będzie sportowcem, czy nie? Ja wychodzę z takiego założenia, że on ma się najwięcej rzeczy spróbować jeżeli jest w stanie kilka równolegle, to super, ale im więcej, tym lepiej. Któregoś dnia po prostu coś polubi. Nawet prostym przykładem jest to, że dzieci generalnie rozwijają się w różnym tempie, ale on jeszcze przez ostatni rok nienawidził niczego z piłką. Generalnie jak się patrzy, to dzieciaki kochają piłkę, a on był centralnie w opozycji. Teraz automatycznie sam zaczyna o to pytać. Także też myślę, jako rodzice musimy się nauczyć tej cierpliwości i generalnie nie wpychania niczego na siłę. Nie?
Ja jeszcze do twojej wypowiedzi dopełniłbym to o kilka kwestii. Pierwsza jest taka, i ty po części to poruszyłeś trochę w kontekście tego przetrwania. Są pewne fundamentalne umiejętności sportowe, których posiadać trzeba, ażeby w przyszłości nie być wykluczonym z jakiejś społeczności. Ty powiedziałeś o pływaniu, ja jeszcze dodałbym nawet taki rower. Czyli umiejętność jazdy na rowerze i pływanie sprawia, że możesz pójść sobie na basen z kolegami, czy zrobić wycieczkę rowerową. To są takie rzeczy, które zawsze się przewijają, nawet jak ktoś jest piłkarzem, czy jest zawodnikiem sportu walki, no to są uniwersalne umiejętności takie, które wykorzystuje się po prostu w takiej aktywności rekreacyjnej, nie? Czyli dziecko im szybciej się nauczy jeździć na rowerze, im szybciej nauczy się pływać, tym będzie i bezpieczniejsze w wodzie na wakacjach i będzie mogło z kumplami wyjeżdżać na jakieś wycieczki rowerowe, jeździć po lesie. To jest jakby pierwsza rzecz, która w ogóle jakby nie jest związana z czymś górnolotnym, tylko z przebywaniem w społeczeństwie. Kolejna rzecz, ja w pełni się zgadzam i bardzo mnie cieszy, że to podkreśliłeś, te elementy gimnastyki, tańca, tej koordynacji, zresztą zwróć uwagę, że jak wspomniałeś o tym tańcu, jeżeli jeszcze pomyślimy o takim tańcu, czy jakimś nowoczesnym, czy nawet takim breakdance'ie, no to w takim breakdance'ie mamy elementy gimnastyki, która sama w sobie daje nam i kontrolę nad własnym ciałem w przestrzeni i dodatkowo wiele z tych ćwiczeń będą nam budowały siłę i dolnej, i górnej połowy ciała, będą nam dawały te umiejętności koordynacyjne, tą rytmikę. Jestem w ogóle takim dzieckiem, które było generalnie mało ruchawe. Mhm. W sensie ja nie uczestniczyłem w żadnych sportach zespołowych, właściwie byłem w nich względnie kiepski. Moja jedyny kontakt z nimi to była tam aktywność na WF-ie, która była mocno nieustrukturyzowana, tylko tam była gra w macie, czyli macie piłkę i grajcie, nie? Wrzucało się i tam biegało się za nią. Natomiast ja na własną rękę interesowało mnie gdzieś tam i zacząłem jakieś karate, potem taka capoeira, potem jakiś element breakdance się pojawił i te kompetencje ruchowe, które ja wtedy posiadłem, one dały mi naprawdę ogromne podwaliny pod to, co ja potrafię kontynuować teraz, że dla mnie nie ma problemem brać się za nowe sporty, czyli moja motoryczność, która nie jest wybitnie wyspecjalizowana w niczym, sprawia, że ja mogę pójść na salkę akrobatyczną, pokręcić jakieś podstawowe salta, mogę zrobić crossfit, mogę pójść w lato popływać na kajcie, mogę popływać na wake'u za motorówką, w zimę pojeżdżę sobie na desce, pójdę na basen, pójdę na rower i tak naprawdę mogę czerpać pełnię z tej ekspozycji na aktywność ruchową, mogę sobie wybierać, bo ciało mnie nie ogranicza na tyle, ażeby jakiś sport nie był dla mnie dostępny z uwagi na te ograniczenia motoryczności mojej. I to z mojej perspektywy jest takie bezcenne, bo to co powiedziałeś, jeżeli myślimy o tej aktywności tylko przez pryzmat sportu zawodowego czy wyczynowego, to się grubo rozczarujemy, bo jest zdecydowanie więcej dropoutów aniżeli mistrzów świata. No, to jakby bezdyskusyjne. Natomiast budowanie tych nawyków związanych z aktywnością ruchową będzie związane i z dobrostanem psychofizycznym w przyszłości i z przyjemnością przeżywania życia. I ono w ogóle powinno przybrać trochę taką formę jak mycia zębów, czyli trochę jest to nieodłączna część naszego życia. My to po prostu robimy i się nie zastanawiamy. I ja to widzę nawet w takim wymiarze swojej mikroskali, kiedy moje dzieciaki spędzają bardzo dużo czasu ze mną właśnie na różnych aktywnościach. I ja staram się z nimi współuczestniczyć w tych aktywnościach, a nie tylko eksponować i z boku siedzieć. Trochę to, co powiedziałeś o tym biegu ze swoim synem, gdzie on uczestniczył w biegu, ale ty biegłeś razem z nim. Mhm. Moi synowie, kiedy jeżdżą na rowerach, oni jeszcze no, nie jeżdżą jakoś super szybko, z uwagi na to, że mają 4,5 lata, i ja mogę spokojnie z nimi nadążyć, bo mogę biegać jakimś tam 4,30 na kilometr tempem za nim bez problemu. I oni widzą, że ojciec się przebiera w buty do biegania, oni biorą rowery i robimy na przykład 5-kilometrową tam wycieczkę po parku. Jak idziemy do parku trampolin albo idą na trening gimnastyczny z trenerem, to widzą, że ja jestem z nimi i obok też jakieś tam salta robię, jakieś tam elementy razem z nimi. No bo jest takie, myślę, też zdanie, które warto przytoczyć, że dzieci niekoniecznie będą chętne robić to, co im każemy, ale z dużą łatwością będą naśladowały to, co my robimy.
Tak.
Zatem jeżeli byśmy chcieli w nich zaszczepić te elementy tego, co powiedziałeś, czyli tej kultury fizycznej, to myślę, że najlepiej, gdyby ten przykład poszedł z góry, czyli żeby oni widzieli, że ta kultura fizyczna, to szerokie pojęcie, jest integralną częścią życia rodziców.
Tak, zdecydowanie, tak jak mówisz, nie? Dzieciaki super kopiują, my nawet nie wiemy o tym, że one kopiują to, co my robimy, jeżeli siedzimy, oglądamy telewizor, to one też będą, a tym bardziej teraz jest trochę trudniej, bo jeszcze jak ja byłem dzieciakiem, czy ty byłeś dzieciakiem, nie było takiej konkurencji, jeżeli chodzi o ekrany. A jeżeli spojrzymy na dzieci i na przykład na to, co dzieci mają w tych swoich urządzeniach, czy to są konsole, czy to są telefony, tablety, to jest tak potężny bodziec dla dziecka, dla takiego młodego, rozwijającego się mózgu, że naprawdę ciężko jest konkurować z czym, co nie jest tak atrakcyjne na zewnątrz. Ale tak jak mówisz, dzieciaki będą widzieć w tym atrakcyjność, jeżeli nie mają trochę zabawy z tatą, czy z mamą, nieważne kto wykonuje te ćwiczenia, ale to wymaga wysiłku od nas tak naprawdę. Tak jak mówisz, to nie jest tylko, że my zawiedziemy i dobra, on tam ćwiczy, ja sobie idę długą, tylko jeżeli jest możliwość, w niektórych sytuacjach jest, w niektórych nie ma, to robimy. Na przykład mój syn, ja biorę go często na siłownię, mam dostęp do takiej siłowni, gdzie jest cała dla mnie tak naprawdę, bo taka drużynowa, duża i ma potężną sztuczną murawę w środku i generalnie jak ja ćwiczę, to on nie chce ćwiczyć. Tak niechętnie, teraz dopiero zaczyna przysiad robić, ma taką małą sztangę, 1,5 kg i zaczyna robić back squat, podciąganie, takie rzeczy, ale zauważyłem, że jak mu napiszę program po kolei na whiteboardzie, nie, na tablicy, to on wtedy robi. I wtedy idzie, zrobi, odhaczy i on jest zadowolony. Także widzisz, każde dziecko inaczej odpowiada na pewne rzeczy, ale dzieciaki są generalnie śmieszne. Ja generalnie mówię, a, eureka, nie, nic innego, tylko napisać mu program.
Też ja się cieszę, kiedy mówisz, że on przebywa w takich miejscach związanych ze sportem razem z tobą, bo ja też sobie uświadomiłem, że wielu dorosłych, takich współczesnych, borykających się z tymi konsekwencjami braku aktywności u nich, ono jest postawione przed taką decyzją, że kurczę, ja muszę zapisać się na siłownię. Czyli jakby trochę jakby spędzanie w miejscach przeznaczonych do uprawiania sportu, ja użyłem tu tych siłowni, tych fitness clubów jako takich najczęstszych miejsc, jest niejako decyzją w życiu, że trzeba tą decyzję podjąć. Moje dzieciaki spędzają sporo czasu w tygodniu przebywając tam ze mną, czy obserwując co ja robię, czy trenując sobie tam ze mną, czy bawiąc się po prostu, stawiając sobie pachołki, biegając między nimi, traktując ten mój klub sportowy jako taką bawialnię, bo oni sami sobie organizują ten czas. Tu się chwycą jakiś kółek, pobujają się, tu wejdą na jakąś maszynę, chwycą jakiś adekwatny do ich możliwości siłowych hantel i coś z nim tam porobią, próbując trochę kopiować to, co robią gdzieś tam dorośli. I nagle dla nich to miejsce jest takim naturalnym środowiskiem. To nie jest czymś, gdzie trzeba się w wieku późniejszym zastanawiać, o, boję się tam iść, wstydzę się, ciekawe, co tam się dzieje. Oni wiedzą, że to jest takie miejsce dla nich, gdzie tu się spędza czas, nie? Tu się spędza po prostu czas.
I to jest zupełnie naturalne, czyli wykonywanie jakiejś tam dawki ruchu, czy to na siłowni, czy to na rowerze, czy biegając, jest zupełnie naturalne i tak powinno być. A jest takie przeświadczenie, że to się robi za karę, nie? Jak się gada o tym jak za karę, no to później faktycznie jest jak za karę, nie? No, ale tak nie powinno być. No i tak jak mówiłem, naszym zadaniem jest tak naprawdę podsuwać im jak najwięcej opcji tego, aż może któregoś dnia, nie wiem, tak jak ty mówisz, nie? Może breakdance. Na przykład Dawid lubi bardzo pływanie. Pływanie to jest czołowa sprawa, nie? Aczkolwiek ja tam mam zawsze w głowie, że muszę ci inne rzeczy pokazać, nie? Zawsze bym chciał, żebym właśnie był w sportach zespołowych, bo generalnie myślę, że atletycznie jest bardziej po tej lepszej stronie niż po tej gorszej, ale nic na siłę. Ale to pokazuje, jak czas tak naprawdę pewne rzeczy zmienia, jak tam pewne rzeczy się w mózgu rozwijają i dzieciak sam sobie się przestawia na pewne tory. Przy założeniu, tak jak mówisz, że on widział to gdzieś, on tam ma to zakodowane gdzieś w tej swojej podświadomości i później mu gdzieś to tam prędzej czy później wyjdzie. Sam zapyta właśnie, czy on może teraz poćwiczyć, nie?
Dokładnie tak. Łukaszu, ja myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć. Ponad godzinna rozmowa za nami. Poruszyliśmy wiele wątków i takich bardziej merytorycznych i trochę takich bardziej filozoficznych, światopoglądowych, ale myślę, że również cennych, bo jak sam słusznie zauważyłeś, to jest i science, i art, i w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to pojęcie tej sztuki treningu jest bardziej wartościowe i potrafi zdziałać więcej, aniżeli takie ortodoksyjne przestrzeganie jakichś zaleceń, badań naukowych, które próbują to w taki ortodoksyjny sposób uporządkować. A tak naprawdę motoryczność dziecka to jest taki próbujący się uporządkować chaos.
Dokładnie. I też fajnie, żeby to rodzice usłyszeli, żeby specjalnie rodzice za mocno nie cisnęli, niech spojrzą właśnie holistycznie na rozwój dziecka, a nie pod kątem tworzenia nowego mistrza, małego mistrza, czy tam przyszłego mistrza, bo nie o to chodzi, bo z takim podejściem podejrzewam jest duża większa szansa, że gdzieś tam się wypadnie z tej drogi, prędzej czy później. Tym bardziej w czasach, w jakich żyjemy, bo teraz wszystko jest troszeczkę bardziej skomplikowane, nie?
Ja jeszcze dodam też w kwestii takim dopełnieniem do naszej rozmowy, a propos tego twojego holistycznego dodatku, będzie rozmowa, właściwie ona już jest w ramach podcastu Praktyczna Strona Dietetyki z dietetykiem sportowym, dietetykiem klinicznym odnośnie żywienia młodego sportowca, które no jest też niezmiernie ważny, bo jeżeli nawet będziemy pieczołowicie zarządzali tymi obciążeniami, ale będziemy popełniali takie radykalne błędy żywieniowe i dziecko będzie w deficycie kalorycznym i jeszcze bazowało na przetworzonej żywności, no to te możliwości regeneracyjne i ten potencjał adaptacyjny do tego, co fundują trenerzy, tak jak my, tym dzieciakom, no będzie niedostateczne i też to na pewno nie będzie z korzyścią dla dziecka i zamiast czerpać z tego ruchu profity, może się okazać, że ten ruch będzie trochę wyniszczał to dziecko z uwagi na to, że ono po prostu no, radykalnie źle się żywi.
No tak, zdecydowanie. Druga sprawa też jest, że coś, o czym zapomnieliśmy powiedzieć, w sumie zapomniałem powiedzieć i generalnie mówimy to o treningu, o tych wszystkich bodźcach treningowych, ale jak jest i stres, to musi być odpoczynek. Stress plus rest equals growth. Tak to się mówi po angielsku, czyli w tak naprawdę dynamicznie rozwijającym się organizmie dbałość z naszej strony rodziców o sen, to jest chyba ta najważniejsza rzecz, nie? Sen, odżywianie, nawadnianie, później podsuwanie tej aktywności i wspieranie i zachęcanie, a nie zmuszanie.
Dokładnie tak. Łukaszu, dziękuję za poświęcony czas. To nie nasza pierwsza rozmowa, jestem przekonany, że nie ostatnia. My jeszcze poza naszą rozmową czynimy dla przypomnienia naszym słuchaczom starania tu dzięki początkowej inicjatywie Łukasza, ażeby Setanta College znalazła się w Polsce. W tej chwili macie dostęp do tej edukacji w języku angielskim. Mam nadzieję, ona będzie również w języku polskim. Już teraz, jeżeli chcielibyście skorzystać z tej edukacji, to śmiało odezwijcie się do nas, śledźcie nasze media społecznościowe, bo mamy pewne możliwości, ażeby ta edukacja była w pewien sposób bardziej przystępna na preferencyjnych warunkach cenowych. Także jeżeli jesteście zainteresowani edukacją, licencjatem, magisterką w zakresie przygotowania motorycznego i kierunków wspomagających, no to już wiecie, gdzie szukać. Łukaszu, dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Cześć.
Dzięki, Arsu, pozdrawiam. Cześć.
Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje Cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam, Artur Mor.